Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Etyka protestancka a duch kapitalizmu to klasyczne dzieło socjologiczne Maxa Webera, opublikowane pierwotnie w latach 1904-1905. Nie jest historią gospodarczą w prostym sensie ani teologicznym wykładem. Weber bada w nim, jak określone idee religijne mogły współtworzyć nowoczesne postawy wobec pracy, zysku, oszczędzania i organizacji życia. Punktem wyjścia jest zauważona przez autora nadreprezentacja protestantów wśród przedsiębiorców, właścicieli kapitału i wykwalifikowanych pracowników w części Europy. Weber nie twierdzi, że protestantyzm sam stworzył kapitalizm. Stawia bardziej precyzyjne pytanie, dlaczego nowoczesny, racjonalny kapitalizm rozwinął szczególny etos systematycznej pracy i stałego reinwestowania zysków. Analizuje zwłaszcza ascetyczne nurty protestantyzmu, w tym kalwinizm, purytanizm i pietyzm. Książka pokazuje, że przekonania o zbawieniu, powołaniu oraz moralnej dyscyplinie mogły z czasem przekształcić się w świeckie reguły życia gospodarczego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, duch kapitalizmu nie oznacza zwykłej chęci wzbogacenia się. Weber odróżnia nowoczesnego ducha kapitalizmu od ponadczasowej chciwości, handlu czy doraźnego poszukiwania zysku. Ludzie dążyli do bogactwa w wielu cywilizacjach i epokach, ale samo istnienie kupców, pożyczek lub rynków nie wyjaśnia powstania nowoczesnego kapitalizmu. Interesuje go specyficzna postawa, w której regularne, metodyczne pomnażanie kapitału staje się obowiązkiem i celem samym w sobie. Zysk nie ma służyć przede wszystkim konsumpcji, wygodzie czy ostentacji. Ma być wynikiem racjonalnie prowadzonego zawodu, a następnie zostać zachowany lub ponownie zainwestowany. Weber ilustruje ten etos odwołaniem do maksym przypisywanych Benjaminowi Franklinowi, takim jak przekonanie, że czas ma wymierną wartość, a wiarygodność. Punktualność i oszczędność wzmacniają zdolność działania w interesach. Nie przedstawia jednak Franklina jako twórcy kapitalizmu, lecz jako wyrazisty przykład późniejszej, już świeckiej formy tego etosu. Ważne jest napięcie moralne, które Weber dostrzega w tej postawie. Praca zarobkowa przestaje być wyłącznie koniecznością życiową, a staje się uporządkowaną powinnością. Dzięki temu analiza Webera dotyczy nie tylko instytucji gospodarczych, lecz także kulturowych uzasadnień codziennych wyborów ekonomicznych. Po drugie, powołanie przeniosło religijną wartość na codzienny zawód. Jednym z kluczowych pojęć książki jest powołanie, czyli przekonanie, że wykonywanie świeckiego zawodu może mieć znaczenie religijne. Weber wiąże ten zwrot przede wszystkim z reformacją. W jego ujęciu praca w świecie nie jest już zajęciem niższym duchowo od życia klasztornego. Człowiek ma służyć Bogu, rzetelnie realizując obowiązki wynikające z miejsca, które zajmuje w społeczeństwie. To przesunięcie jest ważne, ponieważ nadaje trwałości zwyczajnym czynnościom zawodowym. Kupiec, rzemieślnik czy urzędnik nie muszą porzucać świata, aby prowadzić moralne życie. Przeciwnie, mają pracować solidnie, przewidywalnie i odpowiedzialnie w ramach swojej profesji. Weber nie redukuje tej idei do hasła, że protestanci byli bardziej pracowici. Pokazuje mechanizm moralny, w którym systematyczne wykonywanie obowiązków zyskuje rangę etyczną. Z perspektywy rozwoju kapitalizmu takie rozumienie powołania sprzyjało regularności i zawodowej specjalizacji. Uczyło traktowania czasu jako zasobu, zobowiązań jako rzeczy wiążących, a sukcesu w pracy jako możliwego efektu zdyscyplinowanego działania. Jednocześnie Weber zaznacza, że samo luterańskie pojęcie powołania nie stanowi pełnego wyjaśnienia. Desadujące znaczenie dla ascetycznego przekształcenia życia codziennego przypisuje późniejszym nurtom protestanckim, które połączyły pracę z rygorystyczną samokontrolą. Po trzecie, predestynacja i niepewność zbawienia wzmacniały świecką samodyscyplinę. Najbardziej znany fragment argumentu Webera dotyczy kalwinistycznej nauki o predestynacji. W dublu uproszczeniu zakłada ona, że los człowieka w perspektywie zbawienia jest z góry określony przez Boga i nie może zostać zmieniony przez dobre uczynki. Weber nie twierdzi, że pomyślność materialna była oficjalnym, pewnym dowodem wybrania. podkreśla raczej psychologiczne i praktyczne następstwa religijnej niepewności. Wierni, pozbawieni możliwości uzyskania sakramentalnego uspokojenia, mogli poszukiwać subiektywnej pewności w zdyscyplinowanym, konsekwentnym życiu.
W tym kontekście powodzenie w wykonywaniu powołania mogło być traktowane jako możliwy znak łaski, ale nigdy jako gwarancja. Znaczenie miały więc nie jednorazowe osiągnięcia, lecz trwała kontrola nad sobą, praca, trzeźwość obyczajów i unikanie rozproszenia.
Weber opisuje ten proces jako ascezę wewnątrz świata.
Zamiast wycofania się z życia społecznego, religijna asceza miała organizować zachowanie w rodzinie, zawodzie i gospodarowaniu pieniędzmi.
To rozróżnienie chroni tezę Webera przed banalnym odczytaniem, że religia po prostu nagradzała bogactwo. Bogactwo konsumowane dla przyjemności mogło budzić podejrzliwość. Akceptację zyskiwało raczej jako uboczny rezultat sumiennego działania i jako zasób, który należy używać odpowiedzialnie. Właśnie połączenie niepokoju religijnego, metodyczności i ograniczonej konsumpcji Weber uznaje za kulturowo doniosłe.
Po czwarte, asceza wewnątrz świata kierowała zysk ku oszczędzaniu i reinwestowaniu. Weber analizuje paradoks ascetycznego protestantyzmu.
Z jednej strony jego nurty nie pochwalały bezczynności, marnowania czasu ani biernego pogodzenia się z losem. Z drugiej strony krytycznie odnosiły się do luksusu, rozrzutności i korzystania z bogactwa dla zmysłowej przyjemności. Taka kombinacja mogła sprzyjać akumulacji kapitału.
Jeżeli człowiek intensywnie pracuje, a zarazem ogranicza demonstracyjną konsumpcję, większa część osiągniętych środków może pozostać w obrocie gospodarczym.
Nie chodzi przy tym o prosty model, w którym każdy pobożny protestant stawał się przedsiębiorcą.
Weber opisuje powinowactwo między etyką religijną a gospodarczymi praktykami, niemechaniczne prawo przyczynowe.
Ascetyczna dyscyplina mogła ułatwiać prowadzenie rachunków, planowanie, dotrzymywanie umów i długofalowe inwestowanie.
Podobnie mogła wzmacniać gotowość do podporządkowania własnego życia rytmowi zawodu. W książce istotne jest też przejście od religijnego źródła do świeckiego przymusu.
Gdy kapitalizm został instytucjonalnie umocniony, zachowania takie jak punktualność, wydajność i reinwestowanie nie musiały już wymagać wiary w predestynację.
Stały się wymogami konkurencji oraz organizacji przedsiębiorstwa. Weber opisuje więc historyczny proces, w którym etyka wyrastająca z wiary współtworzy porządek ekonomiczny.
A następnie ten porządek zaczyna działać według własnych, coraz bardziej bezosobowych reguł. Na koniec, teza Webera jest analizą współzależności kultury i gospodarki.
Niejedną przyczyną kapitalizmu siła tej książki polega także na tym, że Weber nie proponuje prostego wyjaśnienia dziejów w rodzaju protestantyzm powoduje kapitalizm.
Interesuje go szczególny związek między religijnymi motywacjami a formowaniem się racjonalnego gospodarowania w Europie Zachodniej.
Dostrzega znaczenie warunków politycznych, prawnych, technologicznych i finansowych. Sam fakt, że dane społeczeństwo było protestanckie, nie wystarczał do pojawienia się kapitalizmu w jego nowoczesnej postaci.
Taka ostrożność jest potrzebna przy lekturze, ponieważ książka bywa sprowadzana do stereotypu protestanckiej pracowitości przeciwstawionej rzekomej bierności katolików.
Weber analizuje historyczne typy etyki religijnej, a nie niezmienne cechy narodów czy wyznań.
Jego pytanie brzmi raczej, jakie idee mogły sprawić, że systematyczne zdobywanie i pomnażanie pieniędzy nabrało moralnej legitymizacji. Dzieło pozostaje zarazem przedmiotem sporów.
Barczacze kwestionowali zakres wpływu ascetycznego protestantyzmu, chronologię opisywanych procesów oraz sposób zestawiania krajów i tradycji religijnych.
Te krytyki nie unieważniają jego najważniejszej lekcji metodologicznej.
Weber pokazuje, że instytucji ekonomicznych nie da się wyjaśniać wyłącznie interesem materialnym.
Warto badać także język obowiązku, normy samokontroli i wyobrażenia o sensie pracy, które sprawiają, że określone działania stają się dla ludzi naturalne i godne uznania.
Podsumowując, etyka protestancka a duch kapitalizmu będzie szczególnie wartościowa dla osób studiujących socjologię, historię idei, ekonomię.
W religioznawstwu i historię nowożytnej Europy. Może jednak zainteresować także czytelników, którzy chcą lepiej zrozumieć, skąd wzięło się współczesne przekonanie, że pracowitość, samodyscyplina i ciągłe zwiększanie efektywności mają nie tylko wartość praktyczną, ale również moralną. Nie jest to poradnik biznesowy ani bezsporna historia narodzin kapitalizmu. To wymagający esej interpretacyjny, który uczy zadawania lepszych pytań o relacje między ideami a instytucjami. Praktyczna korzyść z lektury polega przede wszystkim na rozpoznaniu, że dzisiejsze normy zawodowe nie są neutralne ani oczywiste. Kult produktywności, punktualności, oszczędności i reinwestowania ma własną historię kulturową. Intelektualnie książka pomaga też wyjść poza dwa uproszczenia, że gospodarkę tworzą wyłącznie materialne interesy, albo że religia istnieje całkowicie poza życiem społecznym i ekonomicznym. Na tle podobnych prac Weber wyróżnia się precyzyjnym połączeniem analizy pojęć religijnych z opisem praktyk gospodarczych. Nie traktuje doktryny jako abstrakcyjnego zbioru wierzeń, lecz śledzi, jak może ona kształtować codzienną organizację życia. Zarazem nie daje wygodnej, jednoczynnikowej odpowiedzi. Właśnie to napięcie między śmiałością tezy a świadomością historycznej złożoności sprawia, że książka pozostaje punktem odniesienia i źródłem trwałej debaty. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Max Weber, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.